Rozmowa kontrolowana.
A tam profesor Stanisław Piątek, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, ze studia w Gdańsku, Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kilka dni temu mieliśmy ważną rocznicę, 25 lat wejścia w życie ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Celem ustawy było zbudowanie nowoczesnego rynku medialnego w Polsce. Czy udało się taki rynek zbudować?
No, pewne rzeczy się udały, pewne się mniej udały.
Co na plus bardzo... byśmy mogli zaliczyć przede wszystkim?
Tak, na pewno bardzo ładnie rozwinął się komercyjny rynek radiowy i telewizyjny. Mamy prawie 200 programów telewizyjnych, mnóstwo programów radiowych. To jest niewątpliwe osiągnięcie. Bardzo ładnie rozwinęły się te wszystkie przedsięwzięcia retransmisyjne. Może widzowie tego nie dostrzegają tak, ale kabel, satelita, potem możliwość transmisji programów radiowych i telewizyjnych po liniach telefonicznych. To się wszystko znakomicie rozwinęło, również dzięki regulacji telekomunikacyjnej. Pewne rzeczy dobrze funkcjonują, czego widz czy słuchacz nie zawsze, co widz i słuchacz nie zawsze dostrzega.
Bo uważamy to za naturalne krajowa. Po prostu, tak?
Tak, tak, tak. Produkcja krajowa, produkcja polskich programów, to, że w programach radiowych odpowiednia ilość muzyki krajowej, czyli polskich piosenek, to wszystko też jest uregulowane ustawą, odpowiednie tak zwane kwoty są tam zapewnione. Także to niewątpliwie się udało.
A panie profesorze, media niestety są dość często jednak krytykowane, albo jest wiele krytycznych wypowiedzi, głosów. Niedawno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zleciła przeprowadzenie takiego badania dotyczącego postrzegania mediów. No i okazało się, że 45% badanych, a badanie było na takiej bardzo reprezentatywnej próbie, ponad 1000 osób, więc dla naszego kraju jest to reprezentatywna próba, tylko 45% uważa, że media są pluralistyczne. Pozostała część albo nie ma zdania, albo jest innego zdania. Skąd to się bierze? Czy słuchacze, widzowie nie wierzą w pluralizm polskich mediów?
Z tym pluralizmem to jest tak, że osiąga się go różnymi drogami. To znaczy, jeżeli chodzi o media komercyjne, to jest taki pluralizm, który powinien być zapewniony poprzez odpowiednią politykę koncesyjną. Czyli należy dawać koncesje mediom reprezentującym tak szeroki wachlarz tematyczny, orientacji politycznej nawet, kulturowej i tak dalej, aby osiągnąć możliwie najszerszą paletę tych wszystkich podejść, które mogłyby interesować widza czy słuchacza.
A przepraszam, czy taka polityka jest w naszym kraju rzeczywiście prowadzona, żeby pokryć jak najszerszą gamę zainteresowań właśnie widzów i słuchaczy?
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka tego, co lubi, to na pewno znajdzie. Zarówno pod względem tematycznym, prawda? Jeżeli pan jest zainteresowany programami kulinarnymi, to może pan 24 godziny na dobę oglądać programy kulinarne. To samo z programami turystycznymi. Jeżeli ktoś lubi programy informacyjne, również ma 24 godziny. Także wydaje mi się, że pod tym względem jest rzeczywiście ogromna różnorodność. Oczywiście nikt nie ogląda wszystkiego, więc być może to jest jakąś przyczyną. Jest bardzo wiele również takich ofert typu na żądanie, czyli programy na żądanie.
Możliwości zamówienia czegoś, co
tak,
chcemy.
Tak, więc mi się wydaje, że jeżeli ktoś szuka, to na pewno znajdzie. Trochę inaczej jest w obrębie nadawców publicznych, czyli publicznego radia i telewizji. One powinny zapewnić ten pluralizm wewnętrzny, to znaczy powinny być wewnętrznie pluralistyczne, zapewniać ten wachlarz w obrębie jednego programu. No, tutaj też można dyskutować nad tym, czy to się udało.
A proszę powiedzieć, z tego samego badania, które cytowałem przed chwilą, wynika, że widzowie największe zagrożenie dla mediów wszystkich działających na naszym rynku postrzegają w trzech sferach. Po pierwsze, mogą być to polityczne próby wpływania na media, ale także jako bardzo niebezpieczne oceniane są próby wpływania na media przez reklamodawców, czyli przez firmy, które dają pieniądze i chcą mieć wpływ na politykę programową, ale też dostało się, przykro przyznać, samym mediom, które po prostu gonią za sensacją. Czy jesteśmy skazani na taką sytuację, że reklamodawcy będą dyktowali nam, co będzie w programie, a media będą goniły za tą prostą sensacją? Czy jednak tutaj jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Bo takie są po prostu wyniki badań, trochę dla mediów przykre.
No, widzowie i słuchacze muszą mieć świadomość, że media komercyjne muszą zarobić na swoje utrzymanie. Nikt im tych pieniędzy nie da za darmo. Mają kilka źródeł. Mają reklamę, mają sponsoring, mają lokowanie produktów, no, sprzedaż swoich audycji. Więc regulacja, czyli regulacja prawna. Krajowa Rada czuwa nad tym, aby wpływ reklamodawców, czyli tych, którzy wykładają pieniądze, finansują media, nie przekładał się zbytnio na ich profil programowy. Są pewne rozwiązania, oznaczenia. Każdy blok reklamowy przed i po zakończeniu jest odpowiednio oznaczany. Czyli musimy, że tak powiem, uznać twarde fakty. Skądś te pieniądze muszą być, a zadaniem władz publicznych jest to, aby to się nie przekładało na nadmierne uzależnienie od reklamodawców. Trzeba jakiś balans tutaj osiągnąć.
Czyli głównym kryterium przy ocenie tego wpływu reklamodawców powinno być to, że widz, słuchacz wie, który przekaz jest przekazem merytorycznym, a który reklamowym, tak?
Tak, oczywiście. Wie, że jeżeli pojawia się określony produkt w audycji, prawda, określony napój, usługa i tak dalej, to na końcu i przed rozpoczęciem tego programu i na końcu jest powiedziane, że jest lokowanie produktu i widz jest o tym uprzedzony. Więc no, świat mediów jest dosyć skomplikowany i zakłada pewną racjonalność po stronie widza i słuchacza, że on potrafi odróżnić realia od pewnych kreowanych sytuacji i zdarzeń.
I właśnie jeżeli mówimy o tej świadomości widza, zmieniają się coraz częściej zachowania, inaczej konsumujemy media, jeżeli tak można powiedzieć. Szczególnie wśród młodych ludzi telewizja, radio przestają być pierwszym źródłem szczególnie informacji. Natomiast takim miejscem staje się internet. Przede wszystkim ludzie z internetu, młodzi ludzie z internetu czerpią wiadomości. Internet z jednej strony może wolności słowa, z drugiej strony jednak wylęgarnia tak zwanych fake newsów, czyli nieprawdziwych informacji. W jaki sposób możemy z tymi fake newsami, nieprawdziwymi informacjami dzisiaj walczyć? Czy tutaj powinny być regulacje prawne, czy jednak powinniśmy bardziej odwoływać się no, do edukacji, do takiego racjonalnego podejścia do rzeczywistości no, po stronie samych odbiorców?
Regulowanie internetu jest skomplikowaną rzeczą, bo to jest kilka spraw, które można regulować. Po pierwsze, można regulować sam dostęp, czyli tą usługę, którą dostarczają przedsiębiorcy telekomunikacyjni. I tutaj w zasadzie można tylko blokować, tak? Jak na przykład blokuje się dostęp do gier hazardowych nielegalnych. Od pewnego czasu.
I to akurat nie budzi specjalnych wątpliwości, jeżeli są nielegalne oczywiście.
Tak, to nie budzi. Większe problemy są z regulowaniem tych usług, do których można uzyskać dostęp poprzez internet, bo proszę pamiętać, że te usługi, one mogą być świadczone z każdego miejsca na świecie, gdzie dochodzi sieć internetowa i jeżeli przesadzamy z tym regulowaniem, to po prostu usługodawcy przenoszą się do tych państw, które oferują bardziej liberalne warunki i jeżeli byśmy tu przesadzili, no to po prostu potem zostanie nam już tylko blokowanie, znaczy blokowanie dostępu do tych źródeł informacji, usług i tak dalej, które się ulokowały w innych państwach, tam gdzie to podejście jest bardziej liberalne. Także trzeba tutaj znaleźć rozsądne rozwiązania. Dużą rolę do odegrania mają sami usługodawcy, czyli na przykład firmy prowadzące portale internetowe, czy tam gdzie można. Tamte te informacje są wytwarzane, przekazywane przez użytkowników. One muszą wdrożyć pewne mechanizmy weryfikacji. Bardzo silnym mechanizmem weryfikacyjnym jest konieczność ujawnienia danych tej osoby, która zamieszcza określone treści w internecie. Więc tutaj tu jest cała masa różnych polityk i przedsięwzięć, które powinny być stosowane równolegle. Zarówno przez władze państwowe, jak i...
Czyli w internecie w mniejszym stopniu zakazy i restrykcyjna polityka prawna, w większym stopniu jawność tego, kto nadaje i odwołanie się do doświadczenia życiowego i edukacji odbiorców, tak?
Tak, to jest dobry miks takiej polityki, która powinna przynosić coraz lepsze rezultaty.
Panie profesorze, pewnym problemem od lat związanym z działalnością mediów, szczególnie publicznych w Polsce, jest kwestia uregulowania sposobu ściągania abonamentu. Jest taka opłata na rzecz mediów publicznych, natomiast nie został przyjęty jeszcze ostateczny model tej, który miałby być modelem docelowym. Co pół roku pojawiają się różne projekty. Dlaczego tak trudno uregulować tą sytuację i tą kwestię właśnie abonamentową?
No to jest niestety jedna z większych porażek. Finansowanie mediów publicznych z abonamentu to jest klasyczny model europejski, czyli obywatele płacą na publiczne media. Publiczne media mają własne pieniądze, nie są uzależnione od rządu. Tak to powinno działać.
No niestety, nie są uzależnione, czy w mniejszym stopniu, od tych reklamodawców, tak?
Oczywiście. Również od reklamodawców. Niestety tutaj trzeba winę głównie przypisać politykom. Prawda? Tak się to rozwijało bardzo niekorzystnie, że w pewnym momencie pojawiło się takie stanowisko, że to jest przestarzały model finansowania, że trzeba z tego zrezygnować. To bardzo zdemobilizowało.
Jeden z premierów mówił, że będzie nowa opłata, nie płaćcie abonamentu, tak?
Dokładnie. Potem z kolei dużym, że tak powiem, nieporozumieniem i błędną polityką było ogłaszanie co kilka miesięcy, że już jest przygotowany nowy model, już zaraz będziemy płacić według nowych zasad, a następnie okazywało się, że albo to naruszało zasady pomocy publicznej, czyli unijne reguły, albo z innych powodów nie było wdrożone. Moim zdaniem przywrócenie tego mechanizmu publicznego będzie bardzo trudne, tym bardziej, że ostatnio zaczęto finansować media publiczne z budżetu. Pośrednio, za pomocą pożyczek i tak dalej, ale moim zdaniem to wszystko zmierza jednoznacznie w kierunku, że tak powiem, wygaszenia tego mechanizmu. To jest bardzo przykre i to jest ewidentnie porażka w tym zakresie.
Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Przypomnę, gościem Radia Gdańsk był profesor Stanisław Piątek, szef Katedry Prawnych Problemów Administracyjnych i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmowa kontrolowana.